Drodzy bracia i siostry, w poprzednim wykładzie omówiliśmy pierwsze cztery przykazania dekalogu odnoszące się do miłości do Boga. Pierwsze z nich, jak pamiętamy, zabranie oddawania boskiej czci komukolwiek lub czemukolwiek poza jedynym Bogiem. Drugie przykazanie zakazuje kultu wizerunków, a trzecie nie pozwala na niewłaściwe posługiwanie się imieniem Bożym. Czwarte nakazuje święcenie dnia odpoczynku. Teraz pragniemy zapoznać się z trzema spośród sześciu przykazań dotyczących miłości bliźniego. Pierwsze przykazanie z tych przykazań, czyli piąte w kolejności w dekalogu, jest w drugiej Mojżeszowej, czyli w Księdze Wyjścia, 20 rozdział, werset 12 i brzmi tak. Czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Jahwe, Bóg twój, da tobie. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, że obowiązkiem dzieci jest okazywanie rodzicom należnej czci. To jest szanowanie rodziców, poważanie ich, należyte ich docenianie, traktowanie z wyróżnieniem. Rodzice to są dla nas kimś szczególnym. I mamy rzeczywiście wszyscy wiele powodów do wdzięczności. Jacy by ci rodzice nie byli, czy byli mniej doskonali, bardziej dojrzali, czy umiejętni, ale wszyscy na pewno jakiś dług wdzięczności mamy. Rodzice, pamiętajmy, pośredniczyli w cudzie przekazania nam życia, prawda? To jest niezwykły cud, to jest coś wspaniałego. Ponieśli ogromny wysiłek umysłowy, emocjonalny, fizyczny i finansowy, by nas wychować i opiekować się nami. Jest naprawdę ogromny trud. Kto czuwał przy naszym łóżku, kiedy byliśmy chorzy? Kto nam jakieś lekarstwo dawał? Kto z nami do szpitala pojechał, kiedy zraniliśmy się? I wiele by można przykładów podać, kto właśnie nam pomagał odrabiać lekcje, kto nas napominał, żebyśmy na ludzi wyrośli. No wiele, wiele by można wymienić spraw. I z biegiem lat nasi rodzice z kolei będą bardziej potrzebować naszej pomocy, czy nawet nie zawsze takiej praktycznej pomocy, ale życzliwości, troski, wszystkiego, co tylko będzie im potrzebne, powinniśmy być gotowi im właśnie tym usłużyć. Pierwszy list do Tymoteusza zawiera bardzo jasne stwierdzenia co do obowiązków dzieci i wnuków. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 4 i 8 werset, a także może 16, zobaczmy. Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Werset 8. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. I werset 16. Jeśli kto z wiernych ma w swej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami. Uczymy się, drodzy bracia i siostry, z tego, że tymi, którzy powinni wspierać starszych rodziców, są przede wszystkim dzieci, albo jeżeli także i wnuki, jeżeli jest taka, ale przede wszystkim dzieci. I jeżeli ktoś nie dba o swoich, zwłaszcza o domowników, ten jest tak, jakby się wyrzekł wiary, tak jakby się sprzeniewierzył, bo nawet niewierzących stać na troskę o członków rodziny, a ktoś się przyznaje, że jest wierzący, a nie dba o swoich. I zbór nie powinien być obciążony niesieniem pomocy niektórym starszym osobom, jeśli jest rodzina, która powinna wspierać. Rodzina ma ten obowiązek, dopiero potem zbór. Grzechem i czarną niewdzięcznością byłoby zaniedbanie rodziców, gdy będą starzy. A może oglądaliśmy kiedyś jakiś fotoreportaż w telewizji, czy jakiś filmowy, gdzie pokazano starszą osobę gdzieś na wsi, którą zamknięto gdzieś tam do komórki i sobie wegetuje, prawda? Jakie to smutne, jakie to przykre. Pięknym przykładem szacunku dla matki był król Salomon. W pierwszej Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale, w wersecie 19, czytamy, jak się zachował, gdy matka do niego przyszła z prośbą. Pierwsza Księga Królewska, drugi rozdział, werset 19. A gdy Batrzeba przyszła do Salomona, aby porozmawiać z nim w sprawie Adoniasza, król wstawszy wyszedł jej na spotkanie i oddał jej pokłon, Potem zasiadł na tronie swoim i kazał postawić krzesło Matce Królewskiej i siadła po jego prawej ręce. Z wielkim szacunkiem odnosił się do swojej mamy. Pamiętajmy, że człowiek, który nie nauczy się szanować rodziców, nie będzie też potrafił respektować innych autorytetów, innych starszych osób, nauczycieli, urzędników państwowych, przełożonych w kościele, a nawet samego Boga. Brak poszanowania rodziców jest przyczyną rozpasania, chuligaństwa i moralnego zepsucia młodzieży, jak napisał pewien autor. I tak jest. Prawo mojżeszowe występowało przeciwko dzieciom dopuszczającym się występków przeciwko rodzicom. W Księdze II Mojżeszowej, czyli Wyjścia, w 21 rozdziale, w wersetach 15 i 17 znajdujemy bardzo srogie, ale słuszne orzeczenie. Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. I werset 17. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. A zatem bardzo poważnie traktowano te sprawy. Księga Przypowieści negatywnie wypowiada się o pokoleniu, w 30 rozdziale, o rodzie, który złorzeczy ojcu i nie błogosławi matce, który jest tylko we własnych oczach czysty, który jest rodem o oczach wyniosłych i mówi, że oko, które szydzi z ojca i gardzi sędziwą matką, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. Tak poetycko podkreślono, że lekceważenie własnych rodziców, pogarda dla nich, będzie srogo ukarana. Także Księga Przypowieści, 30 rozdział, tutaj nawiązałem, 11 do 14 wersetu i 17, w taki obrazowy może sposób pokazuje, że szacunek dla rodziców jest bardzo ważny i także i troska o nich. W Nowym Testamencie apostoł Paweł przytacza piąte przykazanie w kontekście potrzeby okazywania posłuszeństwa rodzicom w liście do Efezjan, 6 rozdział, wersety 1-3. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Jednocześnie apostoł napomina ojców, by nie drażnili dzieci, lecz wychowywali je w karności. W wersecie 4 czytamy. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Dlatego również od rodziców zależy to, czy dzieci chętnie będą darzyć ich respektem, czy będą ich szanować, czy będą z miłością się do nich odnosić. Jeśli rodzice będą niesprawiedliwi i niesłowni w stosunku do dzieci, jeśli będą oddawać się nałogom, w tym pracoholizmowi i rozrywkom, zamiast poświęcać czas swym pociechom, jeśli będą karać je w gniewie i krzywdzić, to na pewno nie ułatwią swoim potomkom zadania wyrażonego w przykazaniu. I są przypadki, że niektóre dzieci mają kłopot właśnie z okazywaniem szacunku rodzicom, bo mieli rodziców, którzy ich bardzo krzywdzili nawet. Znałem brata, którego ojciec potrafił tak pobić, że pluł krwią. Miał ojca po prostu niezbyt szlachetnego. I stał się dzieckiem ulicy. Stał się toksykomanem. Policja go zgarniała z ulicy. Zażywał różne środki. Ale Pan Jezus się nad nim zmiłował i ten brat się nawrócił. Jest człowiekiem wierzącym. Jak policja go kiedyś zgarniała z ulicy, tak teraz przyjeżdża po niego i on prowadzi pogadanki w szkołach, wykłady ostrzegające przed uzależnieniami, który kiedyś tkwił i przed innymi. A więc Pan Bóg potrafi odbudować to, co było zrujnowane. Znam świadectwo, osobiście nie, ale czytałem, pewnej chrześcijanki, która miała ojca, który wykorzystywał ją seksualnie. Czy łatwo takiej niewieście młodej czcić swego ojca? Bardzo trudno. Ale wiecie co, drodzy? Pan Jezus uleczył jej serce. Uleczył ją z nieprzebaczenia. Tego ojca doprowadził też do pokuty, do nawrócenia i dzisiaj ta nasza siostra szanuje swojego tatę i przebaczyła mu. Także ja zgadzam się z przykazaniem, ale rozumiem, że niektórzy mogli mieć rodziców no naprawdę złych, takich niedbających. Są przypadki tragiczne, gdzie dzieci potrafią nawet wyrzucić. Straszny przypadek miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, kiedy pewna kobieta miała dzieci, rozwódka, i te dzieci rzekomo no, zginęły w samochodzie. Tam gdzieś wyłowiono je z rzeki. Później się okazało, że zabiła je wraz ze swoim kochankiem, bo chciała sobie szczęśliwie ułożyć życie. Drugiego mężczyznę miała. Tacy rodzice są straszni. To nie są rodzice. I trudno byłoby takich szanować. Ale poza tymi jakimiś wyjątkami, pamiętajmy, że zasada szacunku dla rodziców jest wskazana i Boża. I nawet w tych wyjątkowych sytuacjach, jeśli rodzice nas w jakiś sposób skrzywdzili, jeśli źle nas traktowali, pamiętajmy, żeby być wdzięcznymi za to, co dobrego zrobili. I skupiać się nie na tych negatywach, ale na tych pozytywach, jakie były. Pamiętajmy też, że najlepszym dziedzictwem, które mogą pozostawić rodzice swym dzieciom, jest głębokie oddanie dla Boga, dla Pana Jezusa, dla Słowa Bożego. Jest dobry przykład i umiejętność prowadzenia zrównoważonego trybu życia, takiego zdrowego, biblijnego, zgodnego z zasadami Słowa Bożego. Więc jeśli jesteśmy rodzicami, prawda, albo przyszłymi rodzicami, to pamiętajmy, że najcenniejsze dziedzictwo to jest taki zdrowy, biblijny chrześcijanizm, który możemy zaszczepić. Miłość do Boga Ojca, do Pana Jezusa, do bliźniego. To jest najwspanialsza sprawa, którą można przekazać dzieciom. I nie lekceważmy zadania wychowywania dzieci na chrzeście. Kiedyś znalazłem w jednym biuletynie taki tytuł: pozyskiwanie uczniów wśród własnych dzieci. To jest największe zadanie rodziców. Nie pójście głównie z Ewangelią do obcych ludzi, ale wychowanie własnych dzieci na chrześcijan, na dzieci Boże, doprowadzenie ich do Pana Jezusa. Tak więc pierwsze z tych przykazań dotyczących miłości bliźniego, czyli piąte w kolejności, czci ojca twego i matkę twoją, jest jak najbardziej słusznym, Bożym postanowieniem i pamiętajmy o tym, żeby tak postępować i mieć też troskę o rodziców, bo dzisiaj, powiem szczerze, jest coś takiego, że ludzie tak chętnie dają rodziców do domu opieki. Tak lekko to im przychodzi. W niejednym wypadku można by było jakąś opiekę jednak zapewnić w rodzinie, jakoś podzielić się obowiązki. W każdym razie w wielu przypadkach można by było tym się zająć. Brat Andrzej miał kiedyś kazanie o tej nieszczęsnej eutanazji. Tak, jeszcze będę za chwilę o tym mówił. W Holandii, gdzie chcą pozbyć się rodziców nawet niektórzy ludzie wyzuci z sumienia, z naturalnych uczuć. To jest skrajna już niegodziwość. Dbanie na majątek własnych rodziców pod pozorem chęci skrócenia im cierpienia. Drugi list do Tymoteusza, tam gdzie mówi w trzecim rozdziale, że ludzie mieli być bez serca, to dosłownie pozbawieni uczuć rodzinnych. Biblia wymienia kilka rodzajów miłości. W ogóle w Grece jest kilka rodzajów miłości, jak zapewne wiemy. I jest taka miłość rodzinna, storge. I o tych ludziach jest powiedziane astorgoi, czyli pozbawieni naturalnych uczuć rodzinnych, takiej miłości rodzinnej. I to jest niegodziwość. Powinniśmy kochać rodziców, służyć im pomocą. Jeżeli mieszkają w innej miejscowości, dzwonić, interesować się, wysłać jakąś przesyłkę z okazji urodzin czy jakichś innych okazji, odwiedzać w miarę możliwości regularnie, okazywać naprawdę tą miłość, serdeczność, troskę, szczere zainteresowanie. Pamiętajmy, że to jest bardzo ważne i to też jest sprawdzian naszego chrześcijaństwa, naszego chrystianizmu, bo sprawdzianem takim fundamentalnym naszego życia chrześcijańskiego jest rodzina. Jacy my jesteśmy w tych relacjach rodzinnych? To jest wielki sprawdzian. Naprawdę i ważne. Przejdźmy do kolejnego przykazania, które jest związane z ogromnymi kontrowersjami. Jest to przykazanie szóste. Nie będziesz zabijał lub nie będziesz mordował, według niektórych przekładów. Druga Księga Mojżeszowa, czyli Wyjścia, 20 rozdział, werset 13. Należy najpierw zastanowić się nad tym, czy przykazanie to zakazuje wszelkiego zabijania. Niektórzy twierdzą, że w świetle tego zakazu nie wolno walczyć na wojnie, a państwo nie powinno stosować kary śmierci. Dla niektórych jest to zupełnie jasne. Są też tacy, można powiedzieć, radykałowie, którzy uważają, że prawo to zakazuje nawet zabijania zwierząt. Ale kluczem do zrozumienia tego przykazania jest kontekst całego Pięcioksięgu, jak i słowo, którego tu użyto. Według innych fragmentów prawa mojżeszowego Żydom wolno było zabijać zwierzęta w celu zdobycia żywności lub złożenia ofiary. W trzeciej Mojżeszowej, 17 rozdziale, w wersecie 5, czyli inaczej kapłańskiej, czytamy w 17 rozdziale, wersecie 5. Dlatego więc synowie izraelscy będą przyprowadzać swoje rzeźne ofiary, które zażynają na polu do Pana, do wejścia do namiotu zgromadzenia, do kapłana i będą je zażynali jako ofiary pojednania dla Pana. I werset 13. Każdy, kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród nich upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, czyli te czyste zwierzęta, niech wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. Tak więc Izraelici mogli zabijać zwierzęta. Przykazanie nie morduj lub nie zabijaj nie tego dotyczy. Prawo wreszcie pozwalało Izraelowi zabijać wrogów Boga na wojnie, a także wykonywać wyroki śmierci nakazane przez sąd. Zobaczmy na potwierdzenie. Piąta Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, czyli inaczej Księga Powtórzonego Prawa, 20 rozdział od 10 do 13. Gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, aby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu pokój. Jeżeli odpowie ci pokojem i otworzy ci swoje bramy, to cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył. Lecz jeżeli nie zawrze z tobą pokoju i rozpocznie z tobą wojnę, to je oblegniesz i gdy Pan Bóg twój wyda je w twoje ręce, wybijesz wszystkich jego mężczyzn mieczem. Także Izraelitom pozwalano toczyć wojnę, a nawet zabijać tych, którzy byli przeciwni Izraelowi i Bogu. Piąta Księga też Mojżeszowa, 21 rozdział, mówi o wyrokach śmierci. I szczególnie jeden wyrok jest zastanawiający. 21 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, od 18 do 21. Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, niesłuchającego upomnień ojca ani matki, także nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta i powiedzą starszym miasta. Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu. Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się. Przytoczyłem według Biblii tysiąclecia. A więc zobaczmy, taki, można powiedzieć, zwyrodniały syn, który oddawał się rozpuście, pijaństwu, który nikogo nie słuchał, był karany nawet śmiercią. Czyli nie tylko zabójstwo lub morderstwo było karane śmiercią, ale nawet takie zwyrodnialstwo, można powiedzieć, rozwydrzenie. Kara śmierci była przewidziana między innymi za występki przeciwko przykazaniom dekalogu. Na przykład w drugiej Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia, w 22 rozdziale, wersecie 20, czytamy, druga Mojżeszowa 22:20. Kto składa ofiary innym bogom poza samym Panem, będzie zgładzony. Dalej, czyli przykazanie pierwsze byłoby naruszone. Było karane śmiercią, jeśli ktoś przekraczał to przykazanie. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 10 i 13 werset. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 10 i 13 werset. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. I werset 13. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj poniosą śmierć, krew ich spadnie na nich. Zatem przykazania dotyczące czystości seksualnej też, jeżeli ktoś je naruszał, musiał być ukarany śmiercią. I warto wiedzieć, że słowo hebrajskie występujące w omawianym zakazie odnosi się w tej formie takiej, jaka jest tam użyta, do bezprawnego i niezgodnego z wolą Boga zabijania osób bezbronnych i niewinnych. Druga Księga Mojżeszowa wyjaśnia, że jeżeli ktoś po prostu w sposób taki niegodziwy chciał kogoś pozbawić życia, mógł być surowo ukarany. 21 rozdział 12 do 14. 21 rozdział 2 Mojżeszowej 12 do 14. Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczy ci miejsce, do którego będzie mógł uciec. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Mogło się tak zdarzyć, i to opisuje Księga Piąta Mojżeszowa, że ktoś na przykład rąbał drzewo i no, to ostrze mu wypadło i niechcący zabiło bliźniego, który stał obok. Co wtedy? Taki winowajca nieumyślny chronił się w mieście ucieczki. Były przewidziane takie miasta dla nieumyślnych zabójców i do śmierci najwyższego kapłana, do śmierci arcykapłana mieli tam przebywać i nikt nie miał prawa ich tknąć, tylko nie mogli opuszczać tej miejscowości. Widzimy, że dla Boga świętość życia jest bardzo ważna i takie bezprawne odbieranie komuś życia, niezgodne z sądem, niezgodne z prawem, było potępiane. Dotyczyło to na pewno też niesprawiedliwego samosądu i prawo Boże bardzo stało na straży świętości życia. Może nawet się zdziwimy niektórzy z nas, że poświęcono uwagę w Torze, w prawie mojżeszowym, takim szczegółom jak budowa dachu. Zobaczmy, 5 Mojżeszowa, 22 rozdział, werset 8, mówi, 5 Mojżeszowa, 22 rozdział, werset 8. Jeżeli zbudujesz nowy dom, to postaw na dachu poręcz, abyś nie sprowadził na swój dom krwi, gdyby ktoś z niego spadł. Musimy sobie wyjaśnić, że dachy w Izraelu w tamtych czasach były płaskie. Na tych dachach ludzie wychodzili nieraz położyć się, odpocząć czy przysnąć. I jeżeli nie było tam poręczy, ktoś mógł niechcący spaść i zabić się. I Bóg nawet taki przepis przewidział, bo świętość życia jest tak ważna dla niego. Poza tym w drugiej Księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale 28 do 29 wersetu, był taki przepis, że jeżeli wół pobudł człowieka na śmierć, a jego właściciel o tym wiedział i to zlekceważył, to ponosił także śmierć, bo nie bronił innych ludzi przed tym wołem niebezpiecznym. Więc widzimy, że prawo Boże stało i zresztą nadal stoi na straży świętości życia. Co to oznacza dla nas, chrześcijan? Jak dzisiaj przenieść tą mądrość do naszych czasów? Czy w pewnych okolicznościach wolno nam zabijać? No, jeśli chodzi o zwierzęta, jest oczywiste, że Słowo Boże, Nowy Testament nie wypowiada się przeciwko zabijaniu zwierząt na pokarm. Zresztą Noe, który jest, no, jego przymierze z Noem jest dalej ważne, nadal tęcza się ukazuje, które jest poświadczeniem, że po prostu Bóg nie będzie niszczył tego świata potopem, to Noe otrzymał takie przekazanie, że można spożywać wszystko, co się rusza i żyje, byle by z krwią nie spożywać. I właśnie na pewno nasz mistrz, Pan Jezus, zabrania nam bezprawnego odbierania życia bliźnim. Ale sięga jeszcze głębiej, bo zabrania pałania gniewem przeciwko nim, a także znieważania ich obelżywymi słowami. W Ewangelii Mateusza są słowa, które mogą być napomnieniem dla każdego z nas, bo nasze serce, nasze emocje, z których wypływa to, co mówimy nieraz, mogą gdzieś tam, możemy sobie pofolgować i wypowiedzieć coś, czego będziemy gorzko żałować. Przeciwko bliźniemu wypowiedzieć coś brzydkiego. Mateusza 5 rozdział 21 i 22 werset powiada tak. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Racha to znaczyło tyle, co pusta głowa. Po prostu skończony głupcze. A głupcze to znaczało nie głupca w sensie jakiegoś niedorozwiniętego, opóźnionego w rozwoju, ale głupca w sensie moralnym. Człowieka po prostu niemądrego moralnie, po prostu takiego nicponia, takiego niewartego. Trzeba uważać, żeby takich słów nie wypowiadać. Pan Jezus sięga głębiej. Nie wystarczy zabić. Jeżeli mamy gniew nieustający w swoim sercu przeciwko bliźniemu, to znaczy, że my już praktycznie, gdyby to od nas zależało, to by go już nie było. I pewien taki mój znajomy Aleksandrowa Kujawskiego, dawny, miał tatę, który mówił, gdyby nie prokurator, to już nie jeden człowiek by nie chodził po tej świętej ziemi. Czy po tej pięknej ziemi, już nie umiem dokładnie powtórzyć, ale w czym jest rzecz? Gdyby nie było kary, to on by już nie jednego człowieka po prostu zabił, bo miał taką nienawiść. I apostoł Jan wykazuje, że już samo żywienie w sercu nienawiści do drugiego człowieka jest równe zabójstwo, bo jest to nienawiść, to jest morderstwo nieskonsumowane, tak można nazwać. Niezrealizowane. Jeszcze przynajmniej. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, werset 15. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Pierwszy list świętego Jana, 3 rozdział, werset 15. I można powiedzieć, że ten temat jest sprawą bardzo kontrowersyjną dla wielu. Bo na przykład, jak mamy zapatrywać się na karę śmierci i udział chrześcijanina w wojnie? Co do kary śmierci, ten temat często powraca z okazji wyborów w innych krajach, ale czasami też w naszym kraju. Czasami jest wykorzystywany politycznie. Nie wiem, jakie mamy zdanie w tej kwestii. Ja wam powiem jedno. Ja nie jestem ani alfą i omegą, ani Duchem Świętym. Nie mam do końca wyrobionego zdania. Osobiście skłaniam się do tego, że w przypadkach ciężkich przestępstw może wystarczyć kara dożywocia bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Zdarzają się nawrócenia morderców. Nie wiem, czy pamiętamy historię gdzieś sprzed 10 lat. Kobieta, narkomanka, w okrutny sposób zabiła małżeństwo, żeby pozyskać prawdopodobnie pieniądze na narkotyki. Ale ta kobieta nawróciła się w więzieniu i wyszła za mąż za kapelana więziennego z jakiegoś ewangelicznego kościoła i była przykładem ogromnej świętości. Ale tam była wykonywana kara śmierci. Nawet papież chyba interweniował w tej sprawie, mimo że to była z ewangelicznych kręgów osoba, ale ona wiedziała, że skoro jest takie prawo, była gotowa się z tym pogodzić i poniosła śmierć. Ten nasz brat, kapelan więzienny, stracił żonę, ale jakoś się, musieli z tym pogodzić. Przykładowo apostoł Paweł był gotów umrzeć, jeżeli uczynił coś złego. Zgadzał się z ówczesnym prawem, które przewidywało karę śmierci. Mówił w Dziejach Apostolskich, jak czytamy, że jeśli coś uczynił nagannego, gotów nawet był umrzeć, więc nie kwestionował wówczas istniejącej kary śmierci. Także widzimy, że są pewne podstawy, jeśli chodzi o tą karę, że władze mogły taką karę czynić. Tylko jak na to patrzeć w świetle Ewangelii? Nie jest to wcale tak łatwe, drodzy. Trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki, który zajmuje się etyką w dużym stopniu, też zmienił stanowisko. W średniowieczu i później był zwolennikiem kary śmierci. Zresztą karę śmierci wykonywał, czy za jego namową wykonywały władze świeckie nawet na tak zwanych heretykach, jak wiemy, palenie na stosie i tak dalej. Ale od chwili wydania katechizmu z początku lat 90., który napisał kardynał Christoph Schönborn, zmieniono już stanowisko. W pierwszym wydaniu pisano, że w skrajnych przypadkach zwyrodniałych, zdeprawowanych morderców, tak należy to rozumieć, w skrajnych przypadkach wyjątkowo zdeprawowanych przestępców, władze mogą mieć prawo wykonywania wyroków śmierci. W następnym wydaniu już tego nie ma. Więc chrześcijaństwo jakby w wydaniu katolickim, nazwijmy to, jakby złagodniało w tej sprawie. Jak my mamy się na to zapatrywać? Myślę, że apostoł Paweł nie negował prawa władzy do wykonywania wyroków śmierci, bo na pewno my jako Kościół nie będziemy takich wyroków wydawać. I napisał w liście do Rzymian 13, rozdział, werset 4 o władzy, że nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. I ta odpłata może też obejmować karę śmierci. Ale jak mówię, jest to kwestia kontrowersyjna. Jak mamy na nią patrzeć w duchu Ewangelii, w duchu Chrystusowym, w duchu miłości do nieprzyjaciół? Myślę, że wielu z nas jednak jest skłonnych prędzej dopuścić takie naprawdę twarde dożywocie niż karę śmierci. Ale jak mówię, każdy niech to rozsądzi sam. Ja muszę powiedzieć, że obecnie w Europie są bardzo liberalne tendencje, żeby nawet znieść karę dożywocia. Nie ma co się dziwić. Masoneria ma duże wpływy w Europie i ona dąży do coraz większej liberalizacji wszelkiego prawa. A co można o tym powiedzieć? Powinna być kara, ale czy właśnie dożywocie wystarczy, czy nie? To już naprawdę, powiem wam, nie potrafię do końca wam na to powiedzieć. Jestem, może ktoś tu brat Andrzej uzupełni, może jakiś wykład kiedyś wygłosi. Ja nie potrafię do końca powiedzieć. Natomiast mógłbym wam coś powiedzieć na temat służby wojskowej i wojny, bo to też się wiąże z kwestią odbierania życia. Co oczywiście nie neguje prawa władz świeckich, bo Biblia przyznaje do odbierania życia szczególnie zwyrodniałym przestępcom. Na pewno naganne jest oczywiście odbieranie życia z powodu jakichś drobnych przestępstw czy w stosunku do odbierania życia innym przez przestępców. Jak to w Chinach za niewielkie nawet rzeczy można stracić życie, czy w innych krajach. To jest na pewno brak szacunku dla świętości życia. A co myśleć o wojnach? Krótko mówiąc, są trzy stanowiska w kwestii wojen. Pierwsze stanowisko aktywne, tak zwany aktywizm, że popiera się wszystkie wojny, które organizuje rząd danego państwa. Bez względu na to, czy są sprawiedliwe, czy nie, czy są grabieżcze, czy są tyrańskie i krzywdzące. Więc na pewno to stanowisko jest nie do obrony. Weźmy wojny agresywne, niesprawiedliwe i grabieżcze, które na przykład wywołał Hitler. Niektórzy chrześcijanie odmówili służby w armii Hitlera i sami ponieśli śmierć. Ale sumienie im na to nie pozwalało. Bo Biblia mówi w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, werset 29, bardzo ważną prawdę. Przy całym szacunku dla władzy są pewne granice posłuszeństwa władzy. Rzymian 5, 29 mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I pamiętajmy, że Słowo Boże pochwala z jednej strony posłuszeństwo władzy, bo list do Rzymian 13, rozdział od 1 do 7 wersetu zachęca, żeby być poddanym władzom zwierzchnim, żeby płacić wszystkie cła, podatki i tak dalej. Ale z drugiej strony Słowo Boże gani niesprawiedliwe ustawy, w Księdze Izajasza 10, rozdział werset 1 i 2. Słowo Boże pochwala ludzi nieposłusznych władzy świeckiej, jeśli ta władza świecka robiła coś sprzecznego z wolą Bożą. Księga II Mojżeszowa, 1 rozdział, pochwala dwie położne hebrajskie, które nie chciały zabijać chłopców żydowskich. I jest napisane, że Bóg nie tylko to pochwalał, ale pobłogosławił je rodzinami. 1 rozdział 2 Mojżeszowa o tym mówi. Dalej, trzech Hebrajczyków jest pochwalonych w 3 rozdziale Księgi Daniela za to, że sprzeciwili się kultowi bożka wzniesionego przez króla. A w 6 rozdziale sam Daniel w Księdze Daniela jest pochwalony za to, że nie chciał się modlić do króla, ale modlił się tylko do Boga, mimo że to było zakazane. Apostołowie nie podporządkowali się zakazowi głoszenia Ewangelii, o czym mówi 4 i 5 rozdział Dziejów Apostolskich, ponieważ władza ludzka nie mogła anulować nakazów władzy wyższej, Bożej, a ten nakaz brzmiał, idźcie i głoście Ewangelię całemu stworzeniu. Więc postawa aktywna, popieram wszystkie wojny, jakie prowadzi mój rząd. Idę wszędzie, gdzie mnie tam tylko poślą. Nie jest właściwa. Można dać się zwieść. Można na pewno po prostu być wprowadzonym w błąd. Ci wszyscy na przykład, którzy będą tak ślepo wierzyć w państwo, że oddadzą cześć antychrystowi, który na pewno będzie posługiwał się hasłem posłuszeństwa władzy. Kto wie, czy nie będzie czytał 13 rozdziału listu do Rzymian. Ci wszyscy będą dniem i nocą dręczeni na wieki wieków w piekle ognistym. Ci będą po prostu ich dym męki nieustanie, jak mówi 14 rozdział od 9 do 12. Więc postawa ślepego posłuszeństwa władzy, ślepego poparcia każdej wojny nie da się obronić. Co myśleć o pacyfizmie w kontekście odbierania życia? Pacyfizm mówi, że nigdy w żadnej wojnie pod żadnym pozorem nie wolno brać udziału. Cytują pacyfiści 6 przykazanie właśnie, nie zabijaj lub nie morduj. Opierają się na księdze Izajasza 2,4, która mówi, że przekują miecze na lemiesze, nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Opierają się na tym, że Pan Jezus mówił, żeby nie sprzeciwiać się złemu, żeby miłować nieprzyjaciół, żeby nadstawić drugi policzek, jak czytamy w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. Opierają się na tym, żeby włożyć swój miecz do pochwy, bo kto mieczem wojuje, od miecza zginie. Jak mówi Mateusza 26, rozdział, werset 52. Powołują się na list do Rzymian 12, rozdział od 17 do 21, żeby złem za zło nie odpłacać, żeby miłować nieprzyjaciół, żeby zło dobrem zwyciężać. Opierają się wreszcie na liście do Rzymian 13 rozdziale, wersecie 10, który ten tekst mówi: miłość bliźniemu złego nie wyrządza. I pacyfiści twierdzą, mówię tu akurat o chrześcijańskich pacyfistach, że miłości nie da się pogodzić z wojną. Faktycznie, drodzy, zabicie człowieka to nie jest przysłowiowa bułka z masłem. To jest straszna rzecz. Odebranie bliźniemu życia to jest straszna rzecz. To jest okropna rzecz. To nie jest błaha sprawa odebrać komuś życie, drodzy. Tym bardziej dla dziecka Bożego. Ale jeśli chodzi o stanowisko pacyfistyczne, zachodzą pytania. Czy prawdziwa miłość nie powinna chronić niewinnych przed złym najeźdźcą? Na przykład wyobraźmy sobie, napada na nasz kraj jakiś zły najeźdźca, jakiś tyran, próbuje krzywdę zrobić, tak? I czy nie mamy prawa jakoś się bronić? Czy jest coś złego w walce ze zbrodniczymi tyranami, jak na przykład z Hitlerem, który chciał podbić i wyniszczyć niektóre narody? Czy to było złe? Wiadomo, że to nie było idealne, no bo niestety na takie Köln, tak, na kolonie w Niemczech też zrzucali bomby alianci i też niewinni ucierpieli. Ale czy nie było to mniejsze zło? Czy nie należało sprzeciwić się temu złemu mocarstwu hitlerowskiemu? Pacyfiści na ogół zgadzają się, choć nie wszyscy, że mamy w razie napaści prawo bronić siebie i swojej rodziny w świetle 22 rozdziału 2 Mojżeszowej. Werset 2, który mówi, 2 Mojżeszowa, 22 rozdział, werset 2, jeżeli przy włamaniu złodziej zostanie złapany i pobity tak, że umrze, to nie ponosi się winy za przelanie jego krwi. Jest to zasada obrony koniecznej. I każde normalne prawo na świecie uznaje tą zasadę, byleby nie była przekroczona. I skoro teraz, drodzy, wierzymy w to, że mamy prawa bronić siebie i swojej rodziny, gdyby ktoś wtargnął, jakiś chuligan, jakiś przestępca, prawda? Wierzymy, że chrześcijanka, jak napadnie ją gwałciciel, ma prawo go nawet zdzielić z bankiem w głowę, byle się ochronić, tak? Ma prawo. I teraz, jeśli mamy prawo bronić samych siebie i swojej rodziny, prawda? To skoro możemy bronić najbliższych, czy siebie samych, czy nie wolno nam też bronić przed napaścią mieszkańców całego domu, osiedla, miasta, województwa i kraju? Przecież rzecz tylko sprowadza się do liczby osób, które chronimy, a zasada prawa do obrony koniecznej chyba pozostaje niezmienna, prawda? Więc pacyfizm, na pewno szanujemy Amiszów, Menonitów, innych takich chrześcijan pacyfistycznych, ale w tym świecie, w którym ciągle nie ma raju, w którym ciągle jest zło i są źli ludzie, którzy tylko czyhają, żeby jakiś kraj okraść, żeby jakoś zaszkodzić, w tym świecie stanowisko pacyfistyczne wydaje się zbyt idealistyczne. A Księga Izajasza, która mówi o przekuciu mieczy na lemiesze, dotyczy przyszłego królestwa, królestwa mesjańskiego, które jeszcze w pełni nie nastało. Oczywiście należy szanować tych chrześcijan, może niektórzy z nas mają takie sumienie, że nie pójdą do wojska lub nie poszli. I trzeba to zrozumieć, że może być takie stanowisko niektórych osób. I to trzeba zostawić w sumieniu człowieka przed Bogiem. Ale jak się zachowamy w takiej sytuacji? Ja wierzę, że Pan nam da mądrość. Jeżeli, no nie daj Boże, znowu wydarzy się wojna, bo pomyślmy, XX wiek był straszny. Ogrom ludzi zginął, prawda? Jeżeli w naszym XXI teraz wieku wydarzą się wojny, myślę, módlmy się, jeżeli coś takiego nastanie i Bóg da nam zrozumienie, jak postąpić, jak się zachować. Bo owszem, ustanowiono teorię wojny sprawiedliwej. Augustyn z Hipony, wybitny teolog, ustalił i do dzisiaj niektórzy głoszą, że jest coś takiego jak wojna sprawiedliwa. Argumentują, że Biblia nie wymaga, by nawróceni żołnierze porzucili swą pracę, że Jan Chrzciciel, jak czytam w Łukasza 3,14, nie mówił do żołnierzy, żeby przestali być żołnierzami, tylko mówił: poprzestawajcie na swoim żołdzie. Że Pan Jezus pochwalił setnika armii rzymskiej w Mateusza 8, od 5 do 10, że w Izraelu nawet takiej wiary nie widział i nie powiedział: no w porządku ten setnik, tylko byleby porzucił ten fach żołnierski. Nic takiego nie powiedział. na Korneliusza, wojskowego przywódcę rzymskiego, który był pobożnym człowiekiem, wierzył w jedynego Boga. Duch Święty stąpił na jego domowników i nie usłyszeliśmy czegoś takiego, żeby otrzymał informację: ty, Korneliuszu, pierw zerwij z tym fachem żołnierskim, a dopiero wtedy Duch Święty na ciebie stąpi. Duch Święty ich przyjął, Bóg ich przyjął. Więc taka jest argumentacja i dużo w tym racji. Nie ma wprost zakazu wykonywania żołnierskiego fachu w Nowym Testamencie. Mamy przykład Abrahama w pierwszej Mojżeszowej, który stanął w obronie słabszych. Swojego bratanka Lota uwolnił, jak donosi pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział, jako jeńca wojennego uwolnił go z tej niewoli. I zwolennicy wojny sprawiedliwej argumentują, że jeśli chce się sprawiedliwość zaprowadzić, to można to robić, ale ważne, żeby nawet siłą, żeby to legalny rząd stał za tym, bo nie wolno przelewać bezprawnie krwi. Argumentuje się, że wojna powinna sprawiedliwie być prowadzona z poszanowaniem praw człowieka, międzynarodowych konwencji, humanitarnie. Nie wolno stosować środków chemicznych niedozwolonych, torturować i głodzić więźniów, świadomie zabijać niewinnych kobiet i dzieci. Także jest to bardzo idealistyczne stanowisko wojny sprawiedliwej, ale czy w praktyce wojna jest sprawiedliwa? Zastanówmy się tak dobrze. Może ja tu was rozczarowuję, drodzy, że nie daję wam na wszystko takich jednoznacznych odpowiedzi, ale pomyślmy, czy wojnie zawsze nie towarzyszą nadużycia i krzywdy? Nawet ta wojna w Iraku pierwsza, byście zobaczyli taki film, jaki ja widziałem, jak tam wiele kobiet i dzieci ucierpiało, jak tam niedobory były w szpitalach, jak zniszczono wiele dobrych rzeczy. Także Eras z Rotterdamu miał na ten temat swoje zdanie, że często cierpią ci najbiedniejsi, ci niewinni w czasie wojen. Więc problem udziału chrześcijanina w wojnie jest naprawdę bardziej złożoną kwestią, niż mogłoby to się wydawać. Jest to poważny dylemat moralny i na pewno wojny mające na celu niesprawiedliwy podbój drugiego kraju, krzywdzenie niewinnych czy coś takiego, to są rzeczy zbrodnicze i złe jednoznacznie. Ale co powiedzieć o moralnym obowiązku obrony najsłabszych, na przykład osób w starszym wieku, czy jakichś bezbronnych kobiet lub dzieci? Czy wolno się uchylać od obrony takich osób pod płaszczykiem neutralności chrześcijańskiej? To jest do zastanowienia, drodzy, do przemyślenia osobistego. Inni argumentują, przecież wojny wywołują cyniczni politycy. Czy mam się zaprząc do ich maszyny wojennej? Niech oni się biją, gdzieś tam spotkają się na jakimś poletku i się pobiją, a niech nas nie angażują. Wielu tak argumentuje, ale pamiętajmy, nie żyjemy w raju. Jeszcze nie żyjemy w raju. Czasami jakaś obrona może być mniejszym złem niż uchylenie się od tego. W każdym razie wojna jako taka nie jest niczym dobrym i nie wolno jej usprawiedliwiać chrześcijanom. Natomiast na pewno nie można upraszczać tej kwestii i potępiać tych, którzy jako chrześcijanie uznali za konieczne bronić swego kraju przed atakiem agresora. Także to jest bardzo ważne. Tyle, drodzy, o wojnie. Pomówmy jeszcze o innych kwestiach związanych z odbieraniem życia. To są dwie kwestie. Tak zwana aborcja, czytaj, mordowanie niewinnych dzieci nienarodzonych, bo aborcja to jest takie gładkie słowo, a powinno się nazwać po imieniu. Zabijanie nienarodzonych. I druga, eutanazja, czyli zabijanie chorych i starszych. Tak powinno się nazywać, bo tak ta eutanazja to jak takie piękne słowo, jak jakaś eugenia czy coś takiego. Pamiętajmy, że 28 marca 2007 roku w Warszawie miała miejsce manifestacja zwolenników zmiany konstytucji naszego państwa. I ta zmiana przewidywała, by ustawa zasadnicza gwarantowała każdemu człowiekowi prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Czy to coś dziwnego było? To było coś tak normalnego dla nas, jako dla chrześcijan, jak powiedzmy chleb, woda i powietrze. Ale niestety wielu się temu sprzeciwiło. Rozczarowała partia Prawo i Sprawiedliwość, bo niby taka była konserwatywna, a też nie poparła tego, tylko niektórzy. I w rezultacie tego przepisu nie mamy w Polsce. Inna rzecz to sprawa taka, czy prawo powinno jakby regulować te sprawy. Ja osobiście uważam, że tak. że prawo też wychowuje i niemądrzy różni ludzie, jeśli prawo im dozwoli za wiele, będą to robić. Będą robić złe rzeczy. Także nie jestem przeciwko temu, żeby taka ustawa była. I pokrótce omówmy, co Słowo Boże mówi o tym, tak zwanej aborcji czy eutanazji. Krótko omówimy, bo czas nam nie pozwala. Po prostu postawmy sobie pytanie. Czy człowiek jest istotą świadomą czy wartościową już w łonie matki? Zobaczmy chociaż jeden tekst. Łukasza 1,44. Łukasza, pierwszy rozdział, werset 44. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, werset 44. Czytamy tak. Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Nienarodzony Jan Chrzciciel przejawiał taką cechę osobową jak radość. Znaczy to, że nienarodzone dziećmi są ludźmi. Nie trzeba nas do tego przekonywać. Paweł powiedział, że Bóg wybrał go jeszcze w łonie matki jego i powołał przez łaskę swoją. List do Galatów, czyli Galacjan 1,15. Księga Jeremiasza jest też znacząca, pierwszy rozdział, werset 5, bo powiada: wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Bóg go utworzył w łonie matki. Więc tak zwana aborcja jest to rzeź niewiniątek. Jest to straszliwa zbrodnia. W Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach, i w Europie też, zabija się w ten sposób miliony niewinnych istnień ludzkich. Czy możemy pozostać na to obojętni? Na pewno nie. Ale nie możemy też po prostu agresywnie na to reagować, jak pewien były pastor, który zastrzelił znanego aborcjonistę. Zastrzelił po prostu, bo uważał, że skoro władza nie zabija mordercy, czy nie karze go, i ten morderca na masową skalę zabija dzieci, to społeczeństwo musi wziąć sprawę w swoje ręce. I ten były pastor prezbiteriański kupił broń i zastrzelił tego jednego z czołowych chirurgów dokonujących aborcji. Ale to nie było zgodne z duchem Ewangelii. To była taka partyzantka, można powiedzieć, niewłaściwa. Ale wydarzają się czasem rzeczy zadziwiające. Nie wiem, czy słyszeliśmy, jeden z czołowych sponsorów aborcji gdzieś tak rok temu leciał samolotem i jego samolot spadł i on się zabił na cmentarz i spadł idealnie na pomnik nienarodzonego dziecka, który był zrobiony przez obrońców świętości życia. Właśnie na tym był postawiony, na tym cmentarzu. Nie wierzę w takie przypadki. Akurat tam właśnie nastąpiła awaria i spadł i zginął. Myślę, że Bóg chciał przez to coś dać społeczeństwu do powiedzenia. Media ogólne to przemilczały, tylko na takich stronach internetowych jak strona Frondy czy niektórych innych, jakichś chrześcijańskich, można było o tym przeczytać. Jest straszna rzeź. Żyjemy w koszmarnym świecie, w którym miliony dzieci morduje się, nie dając im szans narodzenia. To jest potworne. A teraz o eutanazji sobie powiedzmy pokrótce. Psalm 24, werset 1 mówi tak. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Skoro do Pana należy świat i ziemia, to nikt nie ma prawa mówić, że on może komuś odebrać życie albo sam sobie. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, 39 werset powiada tak. Patrzcie teraz, że to ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, ja ranię i leczę i z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. To Bóg daje życie i Bóg je odbiera i nikt nie ma prawa przed czasem odbierać komuś życia. Nawet pod płaszczykiem współczucia. Hebrajczyków 9,27 mówi, a jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. To jest Boże postanowienie na skutek grzechu, że każdy umiera. Mieszkańcy ziemi należą do Boga, tylko On ma prawo decydować o ich życiu lub śmierci. W liście do Rzymian jest nawet napisane, że nikt z nas nie żyje dla siebie. Jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeśli umieramy dla Pana, umieramy. Jak czytamy w 14 rozdziale od 7 do 9 wersetu. A dlaczego tak jest? Jesteśmy pańscy, bo Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Dzięki zbawczej śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu należymy do Niego. To On jest teraz Panem naszego życia i śmierci i nie mamy prawa skracać sobie lub komuś życia. Taka jest prawda. A co powiedzieć o cierpieniach? Jeżeli ktoś ciężko cierpi i strasznie choruje, Biblia mówi o tym, że nawet Syn Boży nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Hebrajczyków 5, rozdział, werset 8. Drugi list do Koryntian, 4, rozdział od 16 do 18 wersetu powiada, że nawet poważne cierpienie to nieznaczny chwilowy ucisk w porównaniu z ogromną, przeogromną wręcz obfitością wiekuistej chwały. Są oczywiście sytuacje takie z pogranicza. Lekarze stwierdzają, że dalsze leczenie danej osoby już nie ma sensu, że te funkcje ustają i podtrzymywanie byłoby bez sensu. To są już decyzje bardzo poważne. Na przykład obumiera mózg już powoli. Czy odłączyć, czy nie odłączyć od aparatury. To już po prostu naprawdę są poważne sprawy, gdzie tu lekarze, ale też chrześcijanie, którzy są tu zainteresowani, mają rodziców w takim stanie, czy kogoś innego, muszą się zastanowić, jaki jest poważny stan. Czy to już jest jedną nogą po stronie już śmierci? Czasami rzeczywiście wtedy lekarze przestają ratować. Ale są wspaniałe przykłady ludzi, którzy byli w jakiejś śpiące, w jakimś stanie uśpienia i po prostu po dłuższym czasie, nawet po 10 latach, wracają do normy i podejmują normalne życie. Więc właśnie to już jest sprawa bardzo poważna, w jakim stanie ktoś jest. W każdym razie bezprawne jest pozbawianie kogoś życia, właśnie takie samowolne, niezgodne z wolą Bożą. Naganne jest także wszystko, co przyczynia się do zagrożenia lub skrócenia życia naszego lub bliźnich. Do takich spraw zaliczyć można brak poszanowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie różnych używek, narkotyków, nadużywanie alkoholu. To wszystko jest niezgodne ze świętością życia. Także jest to może kontrowersyjna kwestia, nie zabiję lub nie morduj. Może was rozczarowałem, że nie powiedziałem wam wszystkiego od A do Z, ale jestem tylko człowiekiem o ograniczonym doświadczeniu, ograniczonym poznaniu. Macie tutaj doświadczonych braci, może wam więcej powiedzą. Tyle, co mogłem, tyle powiedziałem. Mam nadzieję, że Pan mnie będzie dalej prowadzał swoją prawdę. Przechodzimy do nie mniej ważnej kwestii i też budzącej kontrowersje, do 7 przykazania: nie będziesz cudzołożył. Druga Mojżeszowa, czyli wyjścia, 20 rozdział, werset 14. Przykazanie to oczywiście stoi na straży trwałości i świętości związku małżeńskiego. Bóg, jak wiemy, połączył pierwszych ludzi węzłem małżeńskim i uczynił ich jednym ciałem. Chrystus powołał się na ten fakt w rozmowie z faryzeuszami, którzy zapytali Go o zdanie na temat rozwodu. I w Ewangelii Marka zwłaszcza jest tak to wyraźnie zrozumiale podane w 10 rozdziale. Ewangelii Marka, 10 rozdziale. Możemy zajrzeć. Jest tam napisane tak, od 2 wersetu. I przystąpiwszy faryzeusze, pytali go kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiadając rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie, ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo i rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Jak tutaj, drodzy, czytamy, małżeństwo jest związkiem nierozerwalnym. Dlatego rozwiedzenie się z mężem lub z żoną i poślubienie innego partnera jest równoznaczne z cudzołóstwem. Jest wiele tekstów, które nie pozwalają na ponowne małżeństwo za życia męża lub żony. Między innymi Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, werset 18, też tak dość precyzyjnie mówi, bo czytamy, każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Ponadto takie wersety jak list do Rzymian, 7 rozdział, 2 do 3 wersetu, oraz 1 Koryntian 7, rozdział, werset 10 do 11 i 39 wskazują na fakt, że małżeństwo ma być związkiem dozgonnym i wiązanie się z innym partnerem za życia współmałżonka jest cudzołóstwem. Tak można wyraźnie powiedzieć. Nie sposób wszystkich tych wersetów odczytać. Nie ma na tyle czasu. Niektórzy upatrują wyjątku w tak zwanym przywileju Pawłowym z pierwszego listu do Koryntian, że jeśli poganin się chce rozwieść, to niech się rozwiedzie. Ale nie ma tu zezwolenia na ponowne małżeństwo. Tylko na to, że ten poganin porzuci wierzącego współmałżonka. Co można powiedzieć jeszcze o z kolei dwóch tekstach, które są kontrowersyjne? Z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 32 i 19 rozdział, werset 9, które pozwalają na rozwód. Nic nie jest napisane, żeby pozwalały na ponowne małżeństwo, czy na separację przynajmniej. Kiedy jest przyczyna rozpusty lub w Biblii Warszawskiej przeteczeństwa? Pamiętajmy, że użyto tu słowa porneia, które ma dość szeroki zakres znaczeniowy, oznacza wszelką formę niemoralności płciowej, niedozwolonego współżycia, a zatem zdrada małżeńska przez cudzołóstwo, a nawet przez homoseksualizm, rozwiązłe życie, także tu wchodzi w grę, czy to nawet życie bez ślubu. Więc na pewno to nie kłóci się z dozgonnym charakterem małżeństwa, bo jednak czytamy obydwu tych tekstach, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa oraz i kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo, nawet w tych dwóch tekstach. Więc to jest bardzo ważne. Pamiętajmy też o jednym, że Pan Jezus nie przyszedł przynieść niższą moralność niż za Jego czasów, ale wyższą. Powiedział, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Mateusza 5:20. A za jego czasów szkoła rabina Szammaja zezwalała na rozwód z przyczyny cudzołóstwa. Z Pan Jezus i na ponowne małżeństwo. Na pewno Pan Jezus tutaj wracał do pierwotnego zamysłu Bożego, że małżeństwo ma być nierozerwalne. Poza tym nie wiem, czy bierzemy pod uwagę jeden fakt, że pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział od 1 do 7, zabrania procesowania się chrześcijanom przed poganami, przed niewierzącymi. A przecież rozwody świeckie odbywają się właśnie tam, w świeckich sądach. A my nie powinniśmy w świeckich sądach brać udziału. A co powiedzieć o ojcach Kościoła? Jakie mieli stanowisko? Przytoczę niektóre. Justyn Męczennik w 152 roku w swojej apologii napisał: ci, którzy na mocy prawa ludzkiego zawierają drugie małżeństwo, są w rozumieniu naszego mistrza grzesznikami. Co powiedzieć o wyjątkach, jeżeli na przykład żona nie jest płodna, jak zrobił Henryk VIII? Żona nie była płodna, to sobie znalazł drugą i utworzył potem kościół anglikański, bo papież nie chciał mu dać rozwodu. Augustyn tak napisał: nie wolno pozostawiać nawet bezpłodnej małżonki, aby pojąć inną płodną. Jeśli by się ktoś tego dopuścił, to nie na mocy prawa tego świata, gdzie po zastosowaniu oddalenia bez przestępstwa pozwala się zawierać inne małżeństwa z innymi. Lecz na mocy prawa Ewangelii jest winny cudzołóstwa, podobnie jak i ta, która poślubiła innego. W kwestii nierozerwalności związku małżeńskiego Hermas, Justyn Męczennik, Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Bazylii Wielki, Ambroży z Mediolanu, Hieronim i synod w Elwirze i szereg innych autorów byli właśnie takiego konserwatywnego zdania. Inna kwestia to problemy ludzkie i skomplikowane sytuacje. Jak Kościół powinien postępować z ludźmi, którzy na przykład są rozwiedzeni albo nawrócili się już w drugim związku? We wczesnym chrześcijaństwie, trochę już później, może w IV wieku, dość surowe obostrzenia wprowadzono. Synod w Elwirze w 306 roku zabraniał osobom rozwiedzionym brać udziału lub żyjącym w drugich związkach brać udziału w wieczerzy pańskiej. Na pewno wielu z nas uznałoby to za jakiś legalizm, za zbyt surowe rozwiązanie. Na pewno wielu z nas może bardziej by się przychylało, że ci, którzy są w drugich związkach, nie powinni być kaznodziejami, starszymi czy pastorami. To prędzej byśmy się z tym zgodzili. Jak jednak na to wszystko patrzeć? Jak się zapatrywać na to, jeżeli chrześcijanin został pokrzywdzony, opuszczony, czy chrześcijanka i teraz trudno jej, tej osobie być samej, bardzo trudno jej opanować jakieś namiętności i tak dalej i jest taka pokusa, żeby zawrzeć drugi związek, chociaż ta osoba żyje. Właśnie, Słowo Boże nie pozwala na coś takiego. Czy zbór powinien zmieniać naukę i dozwalać, żeby za życia męża lub żony zakładać nowy związek? Zbór nie powinien tego sankcjonować. Dlatego zbór nie powinien błogosławić takich ślubów. Natomiast co zrobić, jeżeli ktoś już tak postąpi? Czy zbór powinien wykluczyć taką osobę? Osobiście uważam, że nie. Osobiście uważam, że nie, natomiast na pewno taka osoba nie powinna być jakby wizytówką zboru, mieć jakieś funkcji w kościele i tak dalej. Kiedyś jeden brat bardzo chciał się rozwiedziony ożenić i starszy zboru mu powiedział: my nie będziemy ciebie ani błogosławić, ani przeklinać. Po prostu uznali, że no, jeżeli nawet to zrobi, to on będzie odpowiadał za to przed Bogiem, ale nie wykluczyliby go ze zboru. Niemniej to już są o wiele mądrzejsi ludzie ode mnie, o wiele bardziej doświadczeni i myślę, że takich macie tutaj też w zborze, którzy w takich sytuacjach będą wiedzieli, jak postąpić. Na pewno złe byłoby, gdyby teorię Słowa Bożego pastorzy, starsi naginali do bieżących tendencji, tak jak to zrobiło wiele kościołów. Weźmy Kościół Zielonoświątkowy, który szanuję, mam tam przyjaciół, znajomych. Jeszcze 20, może 30 lat temu stał na stanowisku nierozerwalności związku małżeńskiego i żadnych wyjątków nie dopuszczał. Jakieś może 10 lat temu wprowadził w swoich różnych zapisach kilka powodów do rozwodu i ponownego małżeństwa. I to uważam jest błędne. Kościół nie powinien dawać furtek. Przede wszystkim młodzi ludzie powinni być wyczulani, żeby naprawdę mieć poważne powody, żeby się ze sobą związać. Żeby naprawdę przemyśleć to, żeby to nie było zauroczenie, które pryśnie. Trzeba naprawdę przygotowywać. Kościół ma to zadanie pozytywne, żeby przygotowywać do małżeństwa, uczyć odpowiedzialności, leczyć dzisiaj młodych ludzi z tego narcyzmu, który wielu ma w sobie, bo byli rozpieszczeni. Leczyć ich z narcyzmu, uczyć ich miłości do Pana Jezusa. Ja wierzę w jedno. Jeżeli oboje małżonkowie naprawdę miłują Pana Jezusa i Boga Ojca, będą ze sobą, pomimo różnych dobrych czy złych dni. Słowo Boże dopuszcza w niektórych sytuacjach wyjątkowych separacji, jeśli jest na przykład niewierzący współmałżonek. Ale zachęca, niech nie wychodzi za mąż ta kobieta, niech się raczej z mężem pojedna. Raczej zachęca do pojednania. Ja uważam, że lepiej nie wychodzić z domu, lepiej zostać i porozumieć się. Bogobojni ludzie będą dokładali wszelkich starań, by doszło do porozumienia. Są wspaniałe narzędzia do pokonania wszelkich, ale to wszelkich trudności. Tylko pamiętajmy, dzisiejsi ludzie przyzwyczaili się, że za kliknięciem myszki już wszystko sobie zrobią na komputerze. Raz, dwa, ekspres, jeszcze chcą więcej tam na tym internecie mieć mega, żeby szybciej im się ściągało, bo nie mają czasu. Oni chcą wszystko raz, dwa, w proszku, zupę i tak dalej. Ze sprawami życiowymi, duchowymi nie ma takich rzeczy. To wszystko wymaga czasu, modlitwy, a nawet potu, nawet postu. Modlitwa połączona z postem, drodzy. Gorliwe szukanie Boga w pokorze ducha, w skruszeniu własnego grzesznego ja. Zabieganie o napełnienie Duchem Świętym, którego naczelnym owocem jest miłość. Poproszenie o modlitwę wstawienniczą zaufanych przyjaciół, a nawet zboru całego. Zasięganie za obopólną zgodą rady kogoś mądrego w sprawach rodzinnych. To są tylko niektóre środki, które mogą skutecznie zaradzić, ja wierzę, wszelkim problemom rodzinnym. Chyba że współmałżonek odchodzi od Boga i nie chce już służyć Panu. To już będzie bardzo ciężko. Ale potrzeba, drodzy, cierpliwości, wytrwałości, miłości, której tak brakuje, jak mówię, dzisiejszym ludziom, którzy są przyzwyczajeni do szybkiego załatwiania swoich spraw. Tyle powiedzieliśmy o problemach małżeńskich, o cudzołóstwie, ponownym związku, ale o rozwodzie, ponownym związku, ale powiedzmy jeszcze trochę o samym cudzołóstwie. Niedopuszczalna jest zdrada, współżycie z kimś innym niż prawowity współmałżonek. Zobaczmy, co Bóg mówi w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 4. Hebrajczyków 13:4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Bóg zastrzega sobie prawo, że będzie sądził cudzołożników. Małżeństwo należy szanować. Osądzi też rozpustników, bowiem Słowo Boże potępia wszelkie niedozwolone współżycie cielesne. Także wszystko, co się nie zgadza z czystością moralną. Nasz Pan nauczał, że nie wystarczy powstrzymywać się od samego cudzołóstwa. Cudzołóstwem nieskonsumowanym są takie rzeczy jak pożądliwe przyglądanie się osobie płci przeciwnej. W Ewangelii Mateusza jest mowa o takim nieskonsumowanym cudzołóstwie, które według Pana Jezusa już jest w jakiś sposób zrealizowane, bo w sercu, Mateusza 5 rozdział 27 i 28 werset, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Dlatego, drodzy, Pan Jezus zaleca tam dalej, żeby obciąć sobie rękę, wyłupić oko, które są symbolem tego, że coś stało się nam tak bliskie, że zaczynamy zżywać się z grzechem jak z częścią nas samych. Jeżeli jakaś myśl, jakieś pożądanie staje się częścią nas samych, musimy dokonać radykalnego cięcia. Odciąć się od wszystkiego, co jest dla nas zgubne. Więc na przykład unikać zdecydowanie oglądania nieprzyzwoitych zdjęć, programów telewizyjnych lub stron internetowych. Pewien chrześcijanin zwrócił się do mnie z prośbą, bo ma problem z pornografią. Doradziłem mu, kup filtr rodzinny. Niech komputer będzie na widocznym miejscu tam, gdzie jest twoja żona także. I kup filtr rodzinny. Powiedział już żonie o tym. Więc po prostu trzeba robić radykalne cięcie. Jeżeli ktoś ma słabość do telewizora, nie panuje nad telewizorem, w ogóle wyrzucić telewizor. Albo sprzedać, pozbyć się go. W każdym razie coś, co ma nas pociągnąć do złego, tak radykalne cięcie, jakbyśmy mieli odciąć sobie rękę lub wyłupać oko. Bo inaczej pójdziemy do piekła. A lepiej pójść do piekła bez do nieba bez telewizora, bez innych rzeczy. Nie jest to zbyt wysoka cena za życie wieczne z naszym Panem. Pamiętajmy, że piekło jest straszną rzeczywistością. I ono też jest przeznaczone dla tych, którzy odpadli, którzy kiedyś byli chrześcijanami, ale weszli w grzech i w tym grzechu trwają. Dlatego pamiętajmy, nie wystarczy też odrzucić tego, co złe. Trzeba koniecznie skupić się na tym, co dobre. W przypadku małżonków bardzo ważne jest poświęcanie czasu, nie żałowanie tego czasu na wzajemną, serdeczną wymianę myśli, na szczerą rozmowę, na wspólną modlitwę, na studium Biblii, wspólne spacery, spędzanie czasu. Jak myślicie, dlaczego pogarszają się sprawy intymne między małżonkami? Bo nie ma tej rozmowy, nie ma tej bliskości, jest zaniedbanie, to i wtedy i to cierpi. Niewskazane są na pewno długie okresy rozłąki. Na skutek wyjazdów do pracy za granicę już wiele małżeństw uległo rozkładowi. Już sobie tam znaleźli innych i fatalne rzeczy się dzieją. Każdy z nas powinien odwracać swój umysł od złego, a napełniać umysł pożytecznymi treściami ze Słowa Bożego i dobrej literatury. List do Filipian 4:8 mówi: wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy też o tym, żeby niepotrzebnie nie kusić losu. Ja kiedyś miałem jechać na obóz chrześcijański i zaproponowano mi, żebym jechał z osobą, która kiedyś była wykluczona ze zboru za niemoralność. Poprosiłem, nie mówiąc, jaki jest powód, żeby mnie ten brat do samochodu skierował z kimś innym, tym bardziej, że to w nocy mieliśmy jechać. I ta osoba była bardzo niepewna. Jakiś czas potem została wykluczona znowu za niemoralność po tym obozie. Więc nie kuśmy losu. Pewien chrześcijanin kiedyś był w grupie jakiejś roboczej na jakiejś konferencji i pewna kobieta wybitnie miała na niego jakieś działanie takie podniecające. Pewna, no, może nieskromna chrześcijanka, nie wiem. Był na tyle uczciwy, że powiedział do braci, dajcie mnie do innej grupy, bo jakoś tak nieswoje się czuję. Po prostu czasami trzeba uczciwie postawić sprawę. Czasami jest, bo mężczyzna i kobieta są dla siebie atrakcją i czasami może być jakaś słabość. I pamiętajmy, żeby nie kusić losu. Tak samo ludzie, no podam wam przykład już, jak jesteśmy. Pewien pastor był zaproszony do młodej chrześcijanki do zboru. Bracie pastorze, przyjdź do mnie, mam tam taki problem i tak dalej. Przyszedł, ale nie sam, ale wszedł na razie sam, akurat tak się złożyło, że otworzył drzwi i wszedł, patrzy ona w szlafroku, już tam wino, jakieś jedzenie, coś, już zaczyna go tam coś dotykać. Na szczęście zaraz przyszedł drugi brat i wszystko się skończyło. Pamiętajmy, że bracia, którzy odwiedzają siostry, starsi zboru czy pastor, nie powinni iść sami. Nie kuśmy losu, nie kuśmy diabła. Także pamiętajmy też o takim przysłowiu hiszpańskim, ono jest bardzo mądre. W bezczynnej ręce diabeł znajdzie zajęcie. Jeżeli jesteśmy zajęci, czy służbą dla Pana, czy normalną pracą, czy obowiązkami rodzinnymi, to diabeł swoich 3 groszy tam będzie miał kłopot wrzucić. Także bądźmy przede wszystkim blisko Boga, który jest władny nas ustrzec i wystrzegajmy się zbytniej poufałości w stosunku do osób płci odmiennej, bo może to być niestety zarzewiem grzechu. Także drodzy bracia i siostry, wybaczcie, że trochę przeciągnąłem, ale omówiliśmy bardzo ważne 3 przykazania dotyczące miłości bliźniego. Przykazanie 5 nakazuje nam czcić rodziców. Przykazanie 6 zabrania mordowania. 7 zakazuje cudzołóstwa. Prawdziwi chrześcijanie są ludźmi odrodzonymi, przypominam, których Bóg uzdolnił do przestrzegania swoich przykazań. Ale pamiętajmy o jednym. To, na ile przestrzegamy Bożych przykazań, zależy od naszej trzeźwości duchowej, czujności duchowej. Czy jesteśmy blisko Pana, bo Paweł napisał, a tak kto mniema, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Nie lekceważmy grzechu, nie lekceważmy diabła. I pamiętajmy, jeśli pójdziemy na kompromis w jednej sprawie z diabłem, to pójdziemy i w drugiej, i w trzeciej. Daj diabłu palec, to pociągnie całe ramię. Pamiętajmy o tej zasadzie. Bóg pomoże nam odeprzeć wszelkie pokusy, o ile pozostajemy Mu wierni, o ile trwamy w społeczności z Nim. Niech On nam też dopomoże, żebyśmy jak ognia wystrzegali się wszystkiego, co Bogu się nie podoba i z całego serca lgnęli do tego, co dobre i miłowali to. Amen.